Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. 21 maja tego roku w Pampelunie, w Hiszpanii, generał Towarzystwa Jezusowego, generał jezuitów, ojciec Arturo Sosa, oficjalnie zainaugurował obchody roku ignacjańskiego. Rok ignacjański jest obchodzony z okazji 500-lecia nawrócenia świętego Ignacego z Loyoli, którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy w kościele już za kilka dni, w sobotę 31 lipca. O świętym Ignacym Loyoli i o roku ignacjańskim porozmawiam zatem dzisiaj z ojcem Markiem Wójtowiczem, jezuitą, autorem licznych publikacji o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i o świętym Ignacym.
Witam bardzo serdecznie.
Ojcze, cieszę się na to spotkanie. Po raz drugi spotykamy się w tym roku tej naszej audycji Głos Krakowa. Spotykamy się, aby porozmawiać o świętym Ignacym, aby porozmawiać o jego nawróceniu. Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku, to czas pielgrzymowania, ale myślę, że to także doskonały czas do nawrócenia. I Kościół stawia nam w tym roku i w tych dniach postać świętego Ignacego Loyoli, wielkiego świętego, który dokładnie 500 lat temu, czyli w roku 1521, jako żołnierz armii króla hiszpańskiego został poważnie ranny w nogę i po tym wydarzeniu rozpoczął drogę głębokiego nawrócenia.
No, rzeczywiście tak było. Na samym początku powiem, że święty Ignacy jest dość mało znany. Mało znamy jego życiorys, a jest to naprawdę wybitny święty, który bardzo wpłynął, można powiedzieć, na historię Kościoła i jego znaczenie. Właściwie wciąż na nowo, ja sam odkrywam, jestem od 43 lat jezuitą. Ale to są pewne etapy i myślę, że teraz jak czytałem jego opowieść Pielgrzyma, w której opisuje etapy swojego nawrócenia święty Ignacy, to tam odkryłem wiele bardzo ciekawych intuicji, niezwykle ważnych dzisiaj. Przede wszystkim tę, że trzeba pozwolić Panu Bogu, aby działał w naszym życiu, pozwolić Mu się prowadzić. I na tym przede wszystkim polega też działanie łaski Pana Boga, że Pan Bóg otwiera nasze serce na Jego Słowo i czyni to na wielu różnych sposobów, także przez wydarzenia traumatyczne, także przez, no niestety, wypadki, jakie zdarzają się także w wakacje, coś, co burzy dotychczasowy nurt życia. I tak też było u świętego Ignacego, który był przygotowanym bardzo dobrze rycerzem w służbie króla hiszpańskiego, wcześniej był też na dworze króla Kastylii, a więc tam zdobył pewną ogładę, zresztą sam pochodził ze szlacheckiego rodu Loyolów, bardzo znaczącego w kraju Basków. I kiedy, można powiedzieć, no z wielką odwagą, bo musiał przekonać dowódcę, że trzeba dalej się bronić, nie poddawać się Francuzom. I wtedy, kiedy Francuzi zaczęli atakować, to kula roztrzaskała mu prawą nogę. Francuzi bardzo tak dobrze się z nim obeszli, bo został dotransportowany na zamek w Loyoli i tam właśnie zaczęło się to, co najważniejsze. Był bardzo ciężko chory. Lekarze mówili, że jeśli nie przeżyje uroczystości świętego Piotra, to ta jego rekonwalescencja po prostu nie będzie miała miejsca, umrze. Ale święty Ignacy wtedy, w tym trudnym czasie, czytał Ewangelię, czytał życiorysy świętych i odkrywał, że kiedy czyta właśnie historię świętych, kiedy czyta, rozważa Ewangelię, to radość, jaka się w nim rodzi, jest o wiele dłuższa, niżeli wtedy, kiedy rozmyśla o karierze światowej, o zdobyciu serca jakiejś ważnej damy, kiedy zobaczył, że Pan Bóg przygotowuje mu większą radość, aniżeli ta, którą sobie sam wymyślił. I tutaj to, co powiedziałem na początku. Ignacy daje się Panu Bogu prowadzić. I przeżył ten kryzys, kiedy lekarze sądzili, że może umrzeć. I wtedy postanawia gruntownie zmienić swoje życie. I otoczenie najbliższe to zauważyło. Jego brat, jego bratowa. I też kiedy postanowił opuścić Loyolę i chciał naśladować Pana Jezusa, w Jerozolimie, tam głosić Ewangelię, tam pomagać duszom. To też jest bardzo ciekawy wątek, że to nawrócenie, które przeżył święty Ignacy w Loyoli, to nie było tylko dla niego, ale miało taki wymiar też misyjny, apostolski. Tym doświadczeniem radości spotkania z Panem Jezusem, z Bogiem żywym, chciał dzielić się z innymi. No stał się, można tutaj powiedzieć, za świętym Pawłem, porzucił starego człowieka, jego mentalność i stał się nowym człowiekiem w Chrystusie. To nie znaczy, że wcześniej żył jak poganin, ale na pewno to było takie, to zranienie nogi dla Pana Boga stało się okazją, żeby Ignacy pogłębił swoją wiarę i pogłębił więź z nim, bardziej zaufał aniżeli dotąd Bożej opatrzności.
No właśnie, wspomniał ojciec, że to było takie głębokie nawrócenie. To był człowiek, mężczyzna, który był osobą wierzącą, tak? Ale to jego życie było takie spełniane, upływało na różnych grach, na jakichś pojedynkach.
Tak.
I
tak.
To wydarzenie kluczowe w tej walce było tym elementem kluczowym.
Tak, rzeczywiście. I wtedy Pan Bóg posługuje się tymi naturalnymi darami, jakie otrzymujemy rodząc się. I święty Ignacy był człowiekiem bardzo ambitnym, chciał się odznaczyć w służbie dla króla. Też był bardzo zdolny, szybko się uczył, więc pewną ogładę, zdolności dyplomatyczne bardzo wcześnie uzyskał i to mu potem posłużyło, kiedy już w 1540 roku został zatwierdzony nowy zakon Towarzystwa Jezusowego.
Ojcze Marku, papież Franciszek w przesłaniu narodignacjańskim nawiązał do nawrócenia świętego Ignacego, napisał takie słowa, cytuję: święty Ignacy Loyola nawracał się przez całe swoje życie, dzień po dniu, a to oznacza, że przez całe swoje życie stawiał Chrystusa w centrum i czynił to dzięki rozeznaniu.
Tak, to ja już wspomniałem o tym, jak doświadczał tej głębszej radości, kiedy czytał Ewangelię, kiedy poznawał życiorysy świętych. Takim drugim etapem po Loyoli jest Manresa. To jest małe miasteczko niedaleko Barcelony, bo święty Ignacy zdecydował opuścić Loyolę i udał się pieszo w kierunku sanktuarium Montserratu. Też wcześniej odwiedził inne sanktuarium maryjne i tam przeżył też taką wielką bliskość z Maryją. Tam też złożył postanowienie, że będzie swoje życie odtąd przeżywał w czystości. I to jest też bardzo ciekawy wątek, jak temu nawróceniu towarzyszy Maryja. Bo też jak dociera do sanktuarium, które jest prowadzone przez benedyktynów w Montserrat, to znowu czuwa całą noc, tam też składa broń, szablę, sztylet i znowu to jest takim znakiem, że chce zmienić swoje życie, a potem udaje się do Manrezy, tam mieszka w szpitalu, pomaga chorym i prowadzi bardzo intensywne życie modlitwy, także umartwienia, pokuty i ta walka duchowa, która można powiedzieć, że w życiu chrześcijanina trwa przez całe życie, tam była niezwykle intensywna, dlatego że jeszcze święty Ignacy taką swoją gorliwością przesadzał w umartwieniach. Nie mył się, nie dbał o włosy, nie obcinał paznokci. Tak myślał, że w ten sposób Pana Boga będzie chwalił i dopiero głęboka, długa spowiedź z jednym z benedyktynów Montserrat, też inne rozmowy duchowe, pomogły mu w odkryciu, że nie w ten sposób Pan Bóg chce, aby mu służył Ignacy i że nie w taki sposób będzie mógł pomagać duszom. I rzeczywiście już tam w Manrezie, też po tych doświadczeniach, bardzo trudnych doświadczeniach, także strapienia, pewnego niesmaku, także w modlitwie, miał też wielkie łaski mistyczne, zwłaszcza nad rzeką Carnoner, kiedy, jak pisze w opowieści pielgrzyma, zrozumiał najważniejsze tajemnice wiary, stworzenie, odkupienie, doświadczenie zbawienia. Też miał wizję Pana Jezusa, jedna z kobiet, która też była, można powiedzieć, jego dobrodziejką, i też korzystał właśnie z takiej pomocy ludzi pobożnych, powiedziała mu niejako takie życzenie: oby ci się Chrystus ukazał. I rzeczywiście wiele razy święty Ignacy takie wizje miał. Nie pisze o tym wiele tutaj, że jeśli można porównywać świętych, to trzeba to powiedzieć, że jest bardzo powściągliwy w opisywaniu swoich doświadczeń mistycznych. Zapisywał owszem dziennik duchowy, ale większość tego dziennika duchowego spalił, ocalało kilkadziesiąt stron i stąd wiemy, jak intensywne było jego życie modlitwy.
Ojcze, i piękna jego także dewiza życia, łacińska sentencja ad majorem Dei gloriam, czyli ku większej chwale Boga.
Tak, rzeczywiście święty Ignacy, no, po doświadczeniu tego głębokiego nawrócenia chciał odnajdywać Pana Boga we wszystkich rzeczach i o tym też pisze w ćwiczeniach duchowych na samym początku, ale też w jego sercu pojawia się pragnienie, o tym nie mówiłem, żeby udać się do Jerozolimy i tam głosić Pana Jezusa, tam ewangelizować, pomagać duszom. I to sformułowanie pomagać duszom bardzo często powraca w opowieści pielgrzyma, którą spisał pod koniec życia. I rzeczywiście udaje mu się dotrzeć do Ziemi Świętej w 1523 roku i tam jest zaledwie 2 tygodnie. Prowincjał franciszkanów mówi mu, że nie może zostać, bo to jest niebezpieczne w tamtych czasach i powraca najpierw do Barcelony i tam zaczyna uczyć się, zaczyna studiować, bo też wiele osób życzliwie nastawionych do niego mówi mu, że jeśli chce mówić o Panu Bogu, to powinien studiować filozofię, nauczyć się wcześniej języka łacińskiego, studiować teologię. I zaczyna się nim interesować już w Barcelonie inkwizycja. Tam zatrzymał się 2 lata, jest badany przez teologów i oni są bardzo zaskoczeni, bo święty Ignacy bez studiowania teologii udzielał bardzo trafnych odpowiedzi, także nie mieli wobec niego jakichś zarzutów, ale zawsze mu doradzano, że powinien studiować. Udaje się potem do Alcali, niedaleko Madrytu, tam dalej studiuje, potem w Salamance. W Salamance zostaje uwięziony w klasztorze świętego Szczepana i tam postanawia, że nie ma sensu już przygotowywać się poprzez studia w Hiszpanii i udaje się w 1528 roku, w lutym dociera do Paryża i studiuje na Sorbonie, a to jest osobny rozdział, bardzo też ciekawy, żeby o nim opowiedzieć, pisze o nim w książce.
Ale dla was, jezuitów, to wasz założyciel Towarzystwa Jezusowego. Jak to się stało, że taki właśnie krok podjął, aby takie towarzystwo założyć?
Tak. Właściwie to mu towarzyszyło od powrotu z Ziemi Świętej. Ten pobyt krótki w Ziemi Świętej był niezwykle ważny też dla Ignacego, bo no, zobaczyć te drogi, te okolice, w których przebywał Pan Jezus, nauczał Pan Jezus i to mu się głęboko zapisało w sercu i ślady takiego doświadczenia Ziemi Świętej odnajdujemy w ćwiczeniach duchowych. Zawsze chciał też zgromadzić wokół siebie grupę, która by razem z nim pomagała duszom. I to już się dzieje w Barcelonie, ale zwłaszcza w Alcali. I bardzo to pragnienie powraca w Paryżu i często niestety ci pierwsi towarzysze odchodzą. I to, co jest ważne, jeśli chodzi o Paryż, to, że tam się udaje mu zebrać tę pierwszą grupę, która stanowi początek Towarzystwa Jezusowego. Dodam, że to jest niezwykle ciekawe, bo 3 lata wcześniej, przed Ignacym, studia w Paryżu na Sorbonie zaczyna święty Piotr Faber, Sabałczyk, i święty Franciszek Ksawery. Znamy świętego Franciszka Ksawerego, to jest główny patron misji. Ignacy razem z nimi mieszka przez 5 lat i ze świętym Ksawerem i ze świętym Piotrem Faberem. Są też inni, jest Bobadilla, jest Salmeron, jest Laines i 15 sierpnia 1534 roku, kiedy odprawiał mszę świętą Piotr Faber, wyświęcony w maju tego roku, można powiedzieć, że jest prawie, że początek jezuitów, Towarzystwa Jezusowego, bo tam składają ślub czystości i ubóstwa. Jeszcze nie składają ślubu posłuszeństwa, bo zakon jeszcze nie istnieje, nie jest zatwierdzony przez Stolicę Świętą, ale to pragnienie, żeby działać w grupie, w towarzystwie, żeby być razem z innymi towarzyszem Jezusa, to pragnienie towarzyszyło bardzo długo świętemu Ignacemu.
Ojcze, wróćmy jeszcze do tego pielgrzymowania. Mówił ojciec właśnie o tej opowieści pielgrzyma. Do tego również odwołał się papież Franciszek po raz drugi. Tutaj bym chciał nawiązać do tych jego słów, do jego przesłania na rok ignacjański, mówiący właśnie o pielgrzymowaniu, o jego pielgrzymowaniu i o naszej też pielgrzymce do świętości. Papież mówi, w tej ziemskiej pielgrzymce spotykamy innych, tak jak to czynił Ignacy w swoim życiu. Ci inni są znakami, które pomagają nam pozostać na kursie i zapraszają nas do ciągłego nawracania się. Ojcze, bo pielgrzymowanie to właśnie dawanie i przyjmowanie, nawracanie, tak, ewangelizowanie i bycie ewangelizowanym. Tak było też w życiu świętego Ignacego i tak jest w naszym życiu, właśnie może w tym szczególnym czasie, jakie są wakacje.
Tak, na pewno. Rzeczywiście wakacje są taką doskonałą okazją, żeby spotykać nowych ludzi, w tym znaczeniu też świętego Pawła, to znaczy ludzi nawróconych, a tacy ludzie wokół nas żyją. Trzeba się tylko zatrzymać, rozejrzeć. I tak jak święty Ignacy, to był jego styl działania. On na przykład, kiedy spotykał inne osoby podczas posiłków, niewiele mówił, prawie milczał, bardzo uważnie słuchał, a po posiłku nawiązywał do rozmowy tych osób i zaczynał mówić o Panu Bogu i w ten sposób ewangelizował. Ja myślę, że to też jest ważne, żeby mieć taką odwagę i zacząć mówić o Panu Bogu, podzielić się swoim doświadczeniem duchowym. I to, jak to pragnienie było niezwykle głębokie u Ignacego, żeby dzielić się tą radością spotkania z Panem Bogiem z innymi. I też święty Ignacy miał bardzo szeroko otwarte oczy. Bardzo był wrażliwy na ubogich. Często zatrzymywał się w tym pielgrzymowaniu, a pielgrzymował wiele w szpitalach, w przytułkach, opiekował się chorymi, uczył się, studiował, ale pamiętał o ubogich i też był człowiekiem pokornym, bo umiał otrzymywać też dary od innych. Jeśli ktoś mu przekazywał jakąś sumę pieniędzy, która była na utrzymanie, to chętnie ją przyjmował, ale też bardzo liczył na Bożą opatrzność i to widać było, kiedy udawał się do Jerozolimy, to uważał, że jeśli on nazbiera pieniądze na ten wyjazd, żeby wsiąść na statek, to znaczyłoby to dla niego, że nie ufa Panu Bogu, że to on się o to zatroszczy, żeby do tej Jerozolimy dotarł. I rzeczywiście tak się stało, że kapitan statku go przyjął w Wenecji, no i dotarł do Ziemi Świętej.
Czy Marku, dla jezuitów i wiernych, którzy inspirują się duchowością świętego Ignacego, doskonale są znane ćwiczenia duchowe, które napisał święty. Myślę, że warto skorzystać może w tym okresie wakacji, ale także w tym całym właśnie roku ignacjańskim z tych ćwiczeń, które święty z Loyoli zostawił Kościołowi. Ojciec pięknie o tym pisze w wprowadzeniu do tych ćwiczeń duchowych w książce pod tytułem Odnajdywanie Boga ze świętym Ignacym Loyolą, aby tu porzucić taką codzienną bieganinę, no i skorzystać właśnie z tego, co, jak powiedziałem, święty nam pozostawił.
No rzeczywiście. I tutaj znowu święty Ignacy dzieli się swoim doświadczeniem i kiedy opisuje swoją drogę nawrócenia w opowieści pielgrzyma, to tam odnajdujemy wiele elementów, które umieścił w książeczce ćwiczeń, bo to były jego zapiski osobiste, które robił po modlitwie, czy też gdy czytał innych autorów, kiedy czytał życiorysy świętych, korzystał z rad ojców Kościoła, z ojców pustyni, miał kontakt z wieloma zakonami. Też był taki czas, kiedy chciał zostać kartuzem, znał franciszkanów, znał dominikanów, więc tutaj święty Ignacy czerpie taką rzeczywiście bardzo pełną garścią z tej bogatej tradycji duchowej Kościoła. To widać także w konstytucjach zakonnych, w konstytucjach Towarzystwa Jezusowego, ale wracając do genezy powstania książeczki ćwiczeń. to główny zrąb książeczki to jest to doświadczenie w Manrezie. Tam, kiedy miał bardzo wielkie łaski duchowe, otrzymywał od Pana Boga oświecenia, wizje, ale też tam przeżył wielką walkę, pokusy, działanie złego ducha. Był bliski nawet popełnienia samobójstwa. O tym pisze wprost w opowieści pielgrzyma. My nie mamy innych notatek duchowych, które Ignacy w tym czasie notował, ale samą książeczkę ćwiczeń, jej struktura jest bardzo taka klarowna, jasna. Zaczyna się od fundamentu, przypomnienia o głównym celu człowieka, że człowiek został stworzony, aby Pana Boga wielbił, chwalił i przez to też zbawił swoją duszę, a wszystkie rzeczy na ziemi, te dobra materialne, które mamy, zdolności, powinniśmy tak wykorzystywać, aby ten cel osiągnąć, wszystko usuwać z naszego życia to, co przeszkadza nam w osiągnięciu tego celu i dlatego święty Ignacy mówi, że powinniśmy się stać ludźmi obojętnymi, to znaczy, że mamy wybierać przede wszystkim to, co wielbi Pana Boga w naszym życiu, co służy naszemu dobru, a mamy odrzucać wszelkie zło, mamy odrzucać grzech. I w pierwszym tygodniu ćwiczeń to jest właśnie etap nawrócenia, odkrycie też grzechu, tajemnicy grzechu. Tu jest wiele medytacji, kontemplacji, które święty Ignacy proponuje. To jest znowu osobny temat, byłby o metodzie modlitwy u świętego Ignacego. W drugim tygodniu to jest zachwyt nad Ewangelią Pana Jezusa, to jest odkrycie błogosławieństw, to jest to doświadczenie życia ewangelicznego, także ubóstwa. Święty Ignacy bardzo podkreślał, że ewangelizator powinien być człowiekiem ubogim, to znaczy oddanym całkowicie Panu Bogu. Trzeci tydzień to jest uczestniczenie w męce naszego Pana. Też święty Ignacy mówi o tym, żeby być blisko Pana Jezusa ukrzyżowanego, z Nim znosić to, co jest trudne w naszym życiu, bo to też nas przemienia. Krzyż, to co trudne, problemy, które nas spotykają, też nas przemieniają. A czwarty tydzień to jest doświadczenie pocieszenia od Pana Jezusa zmartwychwstałego, a kończą się ćwiczenia duchowne wielką kontemplacją ad amorem o uzyskanie miłości i tu niejako święty Ignacy powraca do fundamentu ćwiczeń i zamyka tą kontemplacją jak klamrą całe to doświadczenie duchowe, które my jezuici mamy no, taką wielką łaskę, żeby dwa razy w życiu w nowicjacie odprawić takie rekolekcje. Ja je odprawiałem w 1979 roku, potem drugi raz w Salamance w Hiszpanii w 1992, a co roku takie rekolekcje ośmiodniowe też odprawiamy i to jest znowu narzędzie nawrócenia, powrotu do tej pierwszej miłości, żeby zacytować Księgę Apokalipsy, po to, aby z większą gorliwością mówić o Panu Bogu, głosić Jego chwałę i odnajdywać Go tak, jak chce święty Ignacy we wszystkich rzeczach, aby być kontemplatywnym w działaniu.
Tak, w tej książce Odnajdywanie Boga ze świętym Ignacym Loyolu pisze ojciec, że odbyłem ponad 40 serii ośmiodniowych rekolekcji metodą świętego Ignacego.
No tak, rzeczywiście i nie czuję się wcale do końca nawrócony, a więc jeszcze kolejne etapy nawrócenia przede mną, ale dla mnie te rekolekcje no są, były wielkim darem, czasem trudnym, ale zawsze doświadczałem tego, że Pan Bóg mnie zaskakuje i czasem myślałem o jakie to problemy, jakie sprawy rozwiążę, a kiedy, tak jak święty Ignacy to mówi, żeby wsłuchać się co ten kierownik duchowy, ten, który prowadzi rekolekcję, do nas mówi, jak nas przygotowuje do modlitwy, udzielając tak zwane punkta. I jeśli pójdziemy za Słowem Bożym, to, co Pan Bóg do nas mówi, to wtedy nasze problemy, można powiedzieć, że same się rozwiązują, bo zaczyna Pan Bóg działać w naszym sercu i wychodzimy przemienieni z takiego doświadczenia.
Ojcze, podkreślmy, że rok ignacjański potrwa do 31 lipca 2022 roku i zakończy się mszą świętą w kościele del Gesù w Rzymie, ale też piękne jest hasło tego roku ignacjańskiego. Jakby ojciec jeszcze na koniec mógł je przybliżyć.
Tak. To hasło brzmi widzieć wszystkie rzeczy jako nowe w Chrystusie. Wspomniał Pan o kościele del Gesù. To jest niezwykle ważne miejsce dla jezuitów, dlatego że święty Ignacy, kiedy w 1537 roku przybył do Rzymu, to właśnie tam zamieszkał, przy kaplicy Matki Bożej Dobrej Drogi. I znowu tutaj Maryja towarzyszy świętemu Ignacemu. To jest kościół i dom kolebka Towarzystwa Jezusowego. Tam święty Ignacy już po założeniu zakonu jako generał wysyłał też misjonarzy w dalekie strony. Stamtąd na misję udał się święty Franciszek Ksawery. A tutaj w tym haśle widzieć wszystkie rzeczy jako nowe w Chrystusie, to nawiązanie do świętego Pawła, żeby stać się człowiekiem nowym. I widzę taki ogromny paralelizm, jeśli chodzi o gorliwość apostolską świętego Ignacego, że ona jest bliska tej, jaką posiadał święty Paweł, apostoł.
Nawracał się przez całe swoje życie, dzień po dniu, a to oznacza, że przez całe swoje życie stawiał Chrystusa w centrum. Tak o świętym Ignacym mówił papież Franciszek w swoim przesłaniu na rok ignacjański. Ojcze doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wiele tematów, które jeszcze, mam nadzieję, będziemy mogli jeszcze rozwinąć w kolejnych audycjach. A ja dzisiaj rozmawiałem z ojcem doktorem Markiem Wójtowiczem, jezuitą, który jest specjalistą, myślę tutaj, wśród jezuitów, jeśli chodzi o kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i postać świętego Ignacego Loyoli.
Ja też bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Serdecznie pozdrawiamy zatem z Krakowa. Szczęść Boże i do usłyszenia w kolejnej audycji Głos Krakowa.
Szczęść Boże.